napisał na platformie X tak. Konflikt między Polską i Ukrainą cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników. Zadaniem prezydentów Zełenskiego i Nawrockiego jest tonowanie emocji, a nie podsycanie napięcia. Linia frontu przebiega gdzie indziej. I zwracam się do pana posła Szrota, bo ponownie przypominam, że pan poseł Szrot był szefem gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, który to przyznał Order Orła Białego prezydentowi.
I dumny z tego jestem
Zełenskiemu.
Popieram z tego, że byłem szefem gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy i popierałem decyzję prezydenta Andrzeja Dudy o przyznaniu wtedy Orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu, tak jak teraz popieram decyzję prezydenta Nawrockiego o odebraniu tego orderu. I popieram to ze smutkiem i z żalem tak naprawdę, bo stało się coś bardzo niedobrego, z tym, że za to odpowiadają nasi wschodni sąsiedzi. Przykre to i smutne. I ja to śledziłem, tą zmianę postawy ukraińskiej już od bardzo dawna tak naprawdę, jeszcze zanim spadły rakiety ukraińskie w Przewodowie, zabijając dwóch polskich rolników, a wtedy nie ulegało wątpliwości, że ostateczną odpowiedzialność za to ponosi agresja rosyjska. Ukraińcy mogli się do tego przyznać i nic by się we wzajemnych relacjach czy w pozycji Ukrainy na arenie międzynarodowej nie zmieniło. Ale nawet jeszcze wcześniej, w lipcu 2022 roku, kiedy miała miejsce rocznica Krwawej Niedzieli w czasie ludobójstwa Wołyńskiego i nasi wtedy, jak uważaliśmy, przyjaciele z Ukrainy obiecali wielkie, wspaniałe gesty na tą rocznicę. Minęła ta rocznica i nie stało się nic.
Panie pośle, pozwoli pan, że ja zacytuję komentarz Michała Szulczyńskiego. Decyzja ma istotny kontekst międzynarodowy. Nawrocki wybrał najgorszy możliwy moment na ogłoszenie swojej decyzji. W tym tygodniu Rosjanie wysłali swoje rakiety w święte miejsce prawosławia, Ławrę Peczerską w Kijowie. W odpowiedzi Ukraina przeprowadziła brawurowy atak na Moskwę. I potem następny punkt w tej sekwencji zdarzeń to właśnie odebranie orderu. I jeszcze Witold Jurasz z Onetu. Karol Nawrocki, podejmując decyzję o odebraniu prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego, ma rację moralną. Tyle tylko, że właśnie zrobił coś, co zamyka jakiekolwiek szanse na to, by Zełenski wycofał się ze swojej obiektywnie oburzającej decyzji o nadaniu jednej z jednostek ukraińskiej armii nazwy bohaterów
UPA. Często szanuję opinię pana Jurasza, ale tutaj kompletnie podszedł do tego od końca z niewłaściwej strony. To prezydent Zełenski skrępował ręce prezydentowi Nawrockiemu. Czasu było dosyć. Przecież niektórzy przez dwa długie tygodnie wszyscy zarzucali prezydentowi, że jest niekonsekwentny, że pewnie się wycofa z tej decyzji, że po co ta zwłoka, że przecież z pewnością kapituła już decydowała. A kiedy prezydent po upływie tego czasu, który dał, powiedzmy sobie szczerze, Ukraińcom, prezydentowi Zełenskiemu na wykonanie jakiegoś gestu i nic nie nastąpiło, był konsekwentny, to wtedy pojawia się ten stały chór, że to jest wielki błąd, tylko że to jest wielki błąd prezydenta Zełenskiego. Te ataki na Moskwę, których mogę spokojnie pogratulować Ukraińcom, pokazują, że dosyć ma Ukraina bohaterów i dzisiaj, i w zamierzchłej przeszłości, takich, którzy mogą służyć poprawie relacji
polskiej. Mówił, że Ukraina ma prawo wybierać sobie bohaterów.
Zadałem sobie, pani redaktor, tyle trudu, żeby sobie przypomnieć całość wypowiedzi pana prezydenta. To jest jakby podsumowanie miażdżącej oceny działalności Ukraińskiej Armii Powstańczej, ludobójczej działalności Ukraińskiej Armii Powstańczej. I podsumował to prezydent w ten sposób. Tak, Ukraina sama ma prawo wybierać sobie bohaterów ze wszystkimi konsekwencjami dla złych decyzji.
Ta decyzja wymaga kontrasygnaty premiera Donalda Tuska. Wiemy, że za chwilę rozpocznie się konferencja o odbudowie Ukrainy, w której prezydent Zełenski miał wziąć udział. Wczoraj, jak rozumiem, jeszcze mówiono o tym, że pan prezydent będzie. Na konferencji pojawi się też kanclerz Niemiec Friedrich Merz. No i pytanie, co zrobi premier? Czy spodziewa się jakiegoś wystąpienia prezydenta Zełenskiego? Robert Kropiwnicki, Koalicja Obywatelska.
Chwilkę musimy jeszcze na to poczekać. Dzisiaj to jest to myślę, że najlepszą oceną decyzji Nawrockiego jest to, że Medwiediew mu pogratulował. I ruski bohater, Miedwiediew, gratuluje prezydentowi Nawrockiemu
tej decyzji. To, panie pośle, pozwoli pan, że ja to przeczytam.
Dmitrij Miedwiediewie, proszę uprzejmie stulić pysk w tej sprawie. To nie,
może pan, może pan teraz sobie tam pochukiwać, panie, ale panie prawdą pośle, jest, że Ruscy się cieszą.
Głos, bo chcę przeczytać, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Prezydent Polski w końcu pozbawił nazistowskiego wyznawcę z Kijowa degenerata Orderu Orła Białego. Jestem pewien, że to nie będzie problemem dla szefa banderowców. Teraz jest więcej miejsca na jego zielonej bluzie na żelazny krzyż Hitlera ze złotymi liśćmi dębu.
To są bzdury. To jest degeneratem w tej historii jest Miedwiediew. No,
jasne, tylko że jak prezydent Nawrocki podejmuje decyzję, musi mieć świadomość całości kontekstu, a nie tego, że on coś chlapnął gdzieś kiedyś na parkingu, nieprzemyślaną decyzję pierwszą podjął, że ogłosił o odbiorze orderu, a i później już został z tym po prostu i w tej pętli niestety tkwi. I ale zamiast pracować dyplomatycznie,
ale może pan, bo to potwierdza ich propagandę.
Może pan próbować to zakrzykiwać. Może pan to próbować zakrzykiwać. Niestety prezydent Nawrocki popełnia po prostu kardynalne błędy dyplomatyczne. No jest absolutnie dyplomatołkowato się zachowuje w tej sprawie. Bo tu musi pracować pracować jednak dyplomacja, a nie takie czyste emocje. Ocena UPA nasza jest taka sama jak dzisiaj, jak w 2022 roku. Bo jak pan był szefem gabinetu, ocena UPA była taka sama. I dziś nic się nie zmieniło po tych 3 latach, czy tam 4. A i dzisiaj niestety jesteśmy w takim strasznym zakręcie, ponieważ proszę, rzeczywiście mamy tę konferencję.
Nie, bardzo proszę,
mamy wielką konferencję w Gdańsku, która mogła być olbrzymim świętem też polsko-ukraińskiej współpracy, a prezydent Nawrocki robi wszystko, żeby zepsuć tam współpracę.
Polskie przedsiębiorstwo powinien
premier kontrasygnować. I to jest nieszczęście. Zamiast zachowywać się mądrze, dyplomatycznie i pozwolić działać środowiskom, które pracują na rzecz współpracy, bo też proszę zobaczyć, ile ruszyło ekshumacji, ile ruszyło spraw, kilkanaście co najmniej i są kolejne w toku. I one się dzieją. I to się dzieje dzięki tej pracy tego rządu. Tego nie byliście w stanie zrobić.
Panie pośle, ja mam pytanie, bo po pierwsze, decyzja wejdzie w życie dopiero wtedy, kiedy premier ją podpisze, więc pytanie, co zrobi premier, to punkt pierwszy, a punkt drugi jest taki. Faktycznie strona polska od 2 tygodni czekała na minimalną reakcję prezydenta Ukrainy i tej reakcji żadnej nie było, chociaż sam premier Tusk zachęcał do niej. Sama czytałam takie wypowiedzi, że premier apeluje, żeby pan prezydent Zełenski zadzwonił do prezydenta Nawrockiego. To nie nastąpiło.
Tego nie wiemy, jakie były odpowiedzi, no bo te rozmowy się w sposób oczywisty toczą niejawnie. Niestety był pan Budanow, rozmawiał, a też były jakieś rozmowy. Nieszczęście polega na tym, że nie prowadzicie dyplomacji, mówię o Pałacu Prezydenckim, tylko robicie kroki emocjonalne. I to jest najlepsza droga do katastrofy. Bo w ten sposób nic się nie osiąga. Można mówić o chyba właśnie, któryś z komentatorów mówił, chyba pan Jurasz też tym, co pani cytowała, moralne zwycięstwo. Czy naprawdę chodzi o moralne zwycięstwo,
nie,
czy to, żebyśmy mieli dobre efekty współpracy z naszym sąsiadem?
To bardzo proszę teraz Krzysztof Rzońca, Konfederacja.
Decyzja prezydenta Nawrockiego oczywiście jest słuszna, oczekiwana, natomiast zdecydowanie spóźniona. Niestety w ten sposób prezydent Nawrocki przykrył sprawę szpitala w Warszawie, o którym powinniśmy rozmawiać w pierwszej kolejności. Natomiast...
Ale będziemy o tym rozmawiać.
Dobrze, tylko mówię, że w ten sposób troszkę przykrył, rzucając trochę koło ratunkowe, prawdopodobnie świadomie. Natomiast powiem szczerze, inicjatorem właśnie odebrania Orderu Orła Białego był poseł Konfederacji Grzegorz Płaczek. To na jego apel odpowiedział pozytywnie Karol Nawrocki. I bardzo dobrze tak się stało. Natomiast ja wrócę do samego początku, kiedy to Andrzej Duda ten order postanowił nadać prezydentowi Zełenskiemu. Uważam, że nie powinno się nadawać takich oznaczeń państwowych czynnym politykom. To pokazuje ta sytuacja, kiedy musimy w tym momencie odbierać ten order, kiedy mamy czynnego polityka, nigdy nie wiemy, co jeszcze jest w stanie zrobić, w jaki sposób zaszkodzić ewentualnie historii, pamięci historycznej, czy państwu polskiemu. Więc takie decyzje podejmowane co do czynnych polityków są oczywiście niepoważne i nie powinny mieć miejsca w przyszłości, jeśli będą takie rozpatrywane. Natomiast decyzja oczywiście jest słuszna, nie powinniśmy zgadzać się na gloryfikowanie zbrodniarzy, ludobójców, jak to się dzieje oczywiście na Ukrainie i my się z tym nie zgadzamy, więc tę decyzję oczywiście traktujemy jako słuszną i potrzebną.
Czy nadal Gerhard Schröder powinien mieć order Orła Białego, czy też powinna zapaść decyzja o odebraniu także tego orderu? Ja przypomnę, że Schröder jest postrzegany także w Niemczech jako bliski współpracownik Kremla.
Oczywiście, że tych odznaczeń było nadanych bardzo wiele, niepotrzebnie.
Dlaczego Konfederacja takiego wniosku nie wysyła do prezydenta?
Oczywiście jesteśmy w stanie o tym oczywiście dyskutować. Możemy zastanowić nad wszystkimi odznaczeniami, które zostały nadane w ostatnim czasie. Jest z nich z pewnością bardzo wiele, nie tylko ten przykład, który pani redaktor podaje, ale znacznie jest ich więcej. Mówię, to powinna być stała zasada, że nie nadajemy odznaczeń państwowych takich, które są dla nas ważne, dla Polaków, czynnym politykom, bo nigdy nie wiemy, co się z tym stanie w przyszłości. To powinna być stała zasada, która powinna obowiązywać. To natomiast jeszcze raz podkreślę, decyzja jest oczywiście słuszna, cieszymy się, że została podjęta i uważamy, że dla naszych relacji między Polską a Ukrainą powinny się opierać na prawdzie, a jeśli Ukraińcy cały czas nie są w stanie się z tą prawdą pogodzić, cały czas kwestionują ludobójstwo, jakie dokonali na Polakach na Wołyniu, no to niestety, takie decyzje musiały zostać podjęte, nawet jeśli są trudne i nie dla wszystkich zrozumiałe.
Pan minister Michał Gramatyka, Polska 2050.
No na koniec to zostaniemy z tymi emocjami jak Himmelsbach z przysłowiowym angielskim, no bo emocje w polityce zagranicznej nigdy nie są dobrym doradcą. Ja nie za bardzo rozumiem tłumaczenie pana posła Szrota w momencie, kiedy przecież Tarnopol został, stadion miejski w Tarnopolu, nadano mu imię Suchewicza w 2007 roku. W Kijowie są dwie ulice.
Bardzo
w Kijowie są dwie ulice Suchewicza. Jedna jego nazwiskiem i druga Tarasa Czuprynki, czyli jego pseudonimu. No to jak gdyby słabość do bandery, do ruchu banderowskiego na Ukrainie, ona się tylko wzmaga, więc w mojej ocenie i przyznanie tego orderu było błędem na poziomie czysto podstawowym, no bo to jednak powinniśmy akcentować, że to są zbrodniarze. To są zbrodniarze, którzy dokonali mordu na 100 tysiącach niemal obywateli Rzeczpospolitej. To jest rzecz, która nas ewidentnie dzieli. To jest ideologia, to jest ruch, z którym Ukraina nie powinna w ogóle aspirować do wejścia do Unii Europejskiej, a ze strony Polski to powinien być warunek. Natomiast jak już nadaliśmy ten order, to zobaczmy, jakie będą konsekwencje jego odebrania. Konsekwencje odebrania będą takie, że my będziemy sobie mogli, nie wiem, poklepać się po ramieniu, że odebraliśmy order prezydentowi Ukrainy. Natomiast nasze kontrakty przejmą firmy niemieckie. Do odbudowy Ukrainy przystąpią firmy z Anglii, z Francji, ale polskich firm tam nie będzie, bo je nam powyrzucają z rynku.
Będą podwykonawcami.
Za chwilę we Francji albo w Anglii odwróci się strona polityczna i skończy się pewnie pomoc dla Ukrainy i wtedy wszyscy będziemy stratni, więc w polityce zagranicznej emocje na pewno nie są dobrym doradcą, a te decyzje obie i o przyznaniu i o odbiorze to są decyzje bazujące wyłącznie na emocjach.
Ja tylko przypomnę, że order Orła Białego też otrzymał prezydent Wiktor Juszczenko. Później nadał tytuł bohatera Ukrainy Stepanowi Banderze. Lech Kaczyński to ostro skrytykował, ale nigdy nie domagał się odebrania orderu Orła Białego. Pan minister Konrad Wojnarowski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Bardzo wąskie spojrzenie na sprawę ze strony kancelarii prezydenta. Decyzja prezydenta Nawrockiego dokładnie w dniu, w którym premier Tusk spotkał się z Załańskim, czyli krótko mówiąc, no, gra na podział, gra na konflikt ze strony pana prezydenta Nawrockiego, nie bacząc i nie patrząc na konsekwencje międzynarodowe, które idą za tą decyzją, ale także konsekwencje w kontekście wspomnianej już tutaj przez moich przedmówców konferencji o odbudowie Ukrainy, gdzie polski biznes, polska przedsiębiorczość, również ta mała, miała odegrać i ma odegrać cały czas dużą rolę. Wiele miesięcy przygotowań całej administracji rządowej, bo i Ministerstwa Aktywów Państwowych, i Ministerstwa Energii. Mamy platformę energetyczną również, podczas której będziemy dyskutować właśnie o energetyce, no, tak ważnej z punktu widzenia Ukrainy i również odbudowie w tym kontekście, więc decyzja jest, krótko mówiąc, bardzo niefortunna w niewłaściwym czasie i w ogóle, tak jak pani redaktor zauważyła, no, rozdawanie tych orderów na lewo i prawo w przeszłości powoduje dzisiaj taką dyskusję, czy głowa państwa, w tym przypadku Ukrainy, no jest tą osobą, której taki order powinno się odebrać.
Tym bardziej,
że tak jak zresztą pani redaktor zauważyła, no są osoby w historii z przeszłości, które no dużo mniej zasługują na ten order niż prezydent Ukrainy. No więc polityka wewnętrzna, która nie sprzyja bezpieczeństwu Polski i nie sprzyja naszym relacjom międzynarodowym.
Ale chcę zauważyć, że w momencie, kiedy Karol Nawrocki ogłosił taki zamiar odebrania orderu Orła Białego, no to właściwie wielu przedstawicieli koalicji się wypowiadało, nikt nas w tej sprawie nie podzieli, jesteśmy premier tutaj zgodni, pan premier Tusk tak powiedział, pamiętam, w rozmowie z dziennikarzami na pokładzie samolotu i słyszałam nawet wypowiedzi polityczek lewicy, tu zaraz zwrócę się do pana senatora Koniecznego, no wszyscy jakby mówili, tak, jesteśmy w jednym rzędzie, dzisiaj, jak Nawrocki podjął tę decyzję,
pan jest pierwszy, którego
to następuje zwrot. Panie pośle, ja jeszcze panu oddam głos, tylko teraz pan minister Wojnarowski.
Z założenia tak powinno być, ale decyzją wczorajszą w niewłaściwym czasie, niewłaściwym momencie, bez żadnych konsultacji, prezydent podjął złą decyzję. I panie ministrze, panie pośle, my...
PSL, głos PSL.
Ale tak, dokładnie.
Stało, ale by to jeszcze tydzień poczekał.
PSL dokładnie mówił to, co ja.
PSL
dokładnie mówił.
Cały czas by pan
naprawdę
to mówił.
Naprawdę mógł spokojnie poczekać. W tym tygodniu jest ta konferencja. Nie mógł poczekać tego tygodnia.
Że stchórzył i skapitulował. Nie. Tak byś naprawdę mówili wszyscy jak jeden.
Mądrość wymaga zastanowienia. No,
prezydent zagrał wbrew polskiemu interesowi w kontekście polskiej przedsiębiorczości, biznesu, ale także takiej, powiedziałbym, no, wrażliwości na te sprawy.
Pan wyjdzie do środowisk
tygodniach
stresowych,
panie
nim to
pośle,
to samo postupu.
Panie pośle, bardzo proszę, senator Wojciech Konieczny, Lewica.
No tak, po pierwsze, no widzę, że jest jakaś taka, teraz pojawia się taka idea deorderyzacji, tak bym to określił, że nie wiem, powołamy jakąś komisję, która będzie oceniać. Jeżeli ktoś uważa, że to jest bardzo ważny problem, no to może w tym kierunku iść.
Panie senatorze, ja tylko chcę zwrócić uwagę, że u mnie w TOK FM był pan poseł Maciej Konieczny z partii Razem i powiedział wyraźnie, popieram decyzję prezydenta Nawrockiego, ale oczekuję, że jednocześnie się odbierze order Gerhardowi Schröderowi. Znaczy, to nie to, że ja sama sobie tak to wymyśliłam, ale ja
proszę pozwolić dalej. Okay. No w II Rzeczpospolitej przestano honorować tytuły hrabiowskie, jakieś baronowskie i tak dalej, ponieważ uznano, że to nie jest polska tradycja polskich królów, tylko nasi zaborcy nadawali to tutaj. Car Rosji czy cesarz Austrii nadawał takie honory i to II Rzeczpospolita masowo po prostu skasowała, nie uznajemy takich tytułów i to było pewne wyjście z sytuacji. Teraz co do tej polityki przyznawania. Niewątpliwie zgadzam się tutaj, jest coś w tym, że czynni politycy raczej nie powinni otrzymywać tych orderów. Przeważnie prezydenci mają kadencję, znaczy mamy koniec kadencji, dwie kadencje i wiadomo, co zdziałał w stosunku do Polski. Wtedy on jest jeszcze, żyje, działa, ale już nie jest prezydentem. Można mu wtedy, uważam, jak najbardziej nadawać takie honory. No jaka jest różnica między Gerhardem Schröderem a prezydentem Zełenskim? No, prezydent Zełenski jest właśnie... znaczy w tym odbieraniu, jest czynnym politykiem, który może w różny sposób na to zareagować. Gerhard Schröder to zajmuje się teraz wydawaniem pieniędzy, które dostał od Gazpromu i generalnie to jest jego życie, no, tak mu upływa. Natomiast no, tutaj jest jednak polityka, dyplomacja. Jeżeli to nie było uzgadniane, bo ja mam nadzieję, że mimo wszystko był kontakt z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, z premierem, co do tej sytuacji. Rzeczywiście wizyta przedstawiciela Ukrainy nic nie dała. Nic nie dała u ministra spraw zagranicznych, nic nie dała u ministra obrony narodowej, nic nie dała u prezydenta. Więc te wysiłki dyplomatyczne jakieś, no, nie poszły w tą stronę. Z kolei prezydent, ja mu nie odbieram tego prawa. Dlatego, że jakie prawo odbieram? No, prawo odbieram na przykład wtrącania się do umowy wojskowej między Polską a Wielką Brytanią, bo po prostu nie ma sił, środków do tego, żeby oceniać, czy tam jest dobrze napisane, że jakaś jednostka wojskowa do Polski przyjedzie. To nie jest jego kompetencja. Tak. Ale sprawy symboli, symboliki, sprawy tego, jak głowa państwa sądzi, co sądzi o właśnie przyznawaniu orderu Wrocławiego, są w jego kompetencjach. Ja mu jak najbardziej to oddaję. On ma takie poglądy, ma poglądy pisowsko-konfederacyjne i w ogóle nie jestem zaskoczony jego decyzją. Czy ona jest aż tak szkodliwa dla Polski? No jest to bardzo poważna decyzja. To, że przy okazji się mówi, że to nic nie zaszkodzi naszym stosunkom, to dopiero zobaczymy. To jest
to
kwestia,
która odpowie przyszłość. Panie senatorze, pozwoli pan, bo Maciek Jarzą, mój wydawca, wysłał właśnie tutaj informację. Kryło Budanow, szef gabinetu prezydenta Ukrainy, to właśnie on był w Polsce i rozmawiał z przedstawicielami rządu i prezydenta. Andrzej Sybicha, szef MSZ Ukrainy oraz Wasyl Bodnar, ambasador Ukrainy w Polsce, zrzekają się odznaczeń przyznawanych przez Polskę. No i widzimy tutaj eskalację tego konfliktu.
Czyli taka deorderyzacja
Rosja się
samowolna.
Cieszy i Braun się cieszy. No,
tyle. Powtórzę, ja
Rosja
panu
się zaczęła cieszyć w momencie, kiedy Zełenski nadał tytuł jednej z jednostek wojskowych.
Wzmacniacze.
Wtedy się zaczęła cieszyć, bo to jest linia propagandy, fałszywej propagandy Kremla, która została w ten sposób.
Naprawdę, w pismach Miedwiediewa powinien wam
się. Po drugie, widzę tu pewne nieporozumienie. Otóż po to powstały ordery najwyższe państwowe w późnym średniowieczu, żeby monarchowie głowy państwa nawzajem je sobie nadawały. To jest obyczaj, który ma już kilkaset lat i jeśli z tego zrezygnujemy, to się wyłączymy z pewnego systemu również współczesnej dyplomacji. To po pierwsze. Po drugie, ja rozumiem... Gerhard Schröder spełnia większość przesłanek, żeby go pozwolić tego orderu, ale różnica między nim a jego poprzednikiem i następczynią, właściwie to chodzi tylko o skalę pewną i natężenie pewnych zjawisk. Helmut Kohl mówił, że rozpad Związku Sowieckiego to katastrofa geopolityczna, to zresztą pogląd dzielony przez współczesnego dyktatora Rosji z byłym kanclerzem świętej pamięci. Angela Merkel budowała Nord Stream 2, więc... Można powiedzieć, że Gerharda Schrödera odróżnia od tych dwóch polityków wyłącznie szczerość i otwartość.
Panie redaktorze, prawda jest taka, że tą decyzją prezydent Nawrocki wzmocnił przyszłego koalicjanta PiS-u Grzegorza Brauna, jego formacji.
Proszę państwa, chciałam teraz...
Akurat będzie dokładnie odwrotnie, ale to taki niuans.
Chciałam porozmawiać teraz o aferze w Szpitalu Południowym, bo tak jak państwo słyszeli, radny Koalicji Obywatelskiej, który już zrezygnował ze swojego mandatu, Dawid Kacprzyk, zarobił 1 600 000, teraz część tych pieniędzy zwrócił, ale problem polega na tym, że te zarobki były właśnie bardzo wysokie i Kanał Zero opisał sytuację, w której osoby z kręgu Koalicji Obywatelskiej były traktowane na specjalnych zasadach w tymże szpitalu. W sieci krążą nazwiska, one nie są potwierdzone. Zaprotestowała pani marszałkini Małgorzata Kidawa-Błońska, nie korzystała z żadnego salonika VIP-owskiego. Jak powiedziała, jej mąż miał jakieś problemy zdrowotne. Ja tylko chcę państwu powiedzieć, że akurat atak na panią marszałkinię jest o tyle absurdalny, że najważniejsze osoby w państwie, czyli premier, prezydent, marszałek Sejmu, marszałek Senatu, mają szczególne przywileje, żeby to nikomu nie umknęło, że takie są zasady. Chociaż rzeczywiście ta pomoc jest w MSWiA, tak, ale zwracam uwagę, żeby nikt nie miał wątpliwości, że najważniejsze osoby w państwie mają takie przywileje. Ale to już pominę. W każdym razie problem polega na tym, że ten lekarz oczywiście nadzorował SOR, kierował SOR-em bez uprawnień. Pytanie do pana Roberta Kropiwnickiego, opozycja, domaga się dymisji między innymi szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego, który jest sekretarzem generalnym Koalicji Obywatelskiej, a także nadzoruje warszawską Koalicję Obywatelską.
Czy to jest rozpętano wielką burzę w sytuacji, kiedy rzeczywiście proszę zobaczyć, że lekarze dzisiaj generalnie dużo zarabiają i to wszyscy wiemy. Ten młody człowiek też jest lekarzem, zarabiał dużo, ale w momencie, kiedy zostały ujawnione fakty, przestał być radnym, przestał być członkiem Koalicji Obywatelskiej, on jest już
ale
poza polityką.
Ale fakty były dawno ujawnione.
Nie było żadnych faktów, ujawnionych.
No były.
Ale niech pan nie pochukuje, bo nie ma pan żadnej racji w tej sprawie.
No
i druga sprawa,
zaraz będzie miał pan głos. Będą mieli panowie
może
głos.
Może wam pomóc,
że
tylko
PiS myśli, że trafił na jakąś polityczne złoto, jak zawsze, w takich sytuacjach. I jak hieny się zaczęliście zachowywać. Łącznie z panią poseł Piekarską, którą umieściliście na jakiejś grafice, że była leczona w tym szpitalu, gdzie ona naprawdę jest chora, gdzie absolutnie nie leczyła się tam i próbujecie po prostu robić teraz polowanie na czarownicę. I to jest idiotyczne, co próbujecie robić, bo wy rozpętujecie piekło w stosunku do lekarzy, próbujecie rozpętywać piekło w stosunku do wszystkich osób chorych.
Lekarzy milionerów z Platformy.
Oczywiście. Daliście możliwość zarabiania lekarzom. My to kontynuujemy, bo lekarze dzisiaj dobrze zarabiają, ale trzeba też to ucywilizować. I premier to zapowiedział. Będzie kontrola NIK-u. Jest prowadzona kontrola również w Szpitalu Południowym, zarówno przez prezydenta miasta, który jest właścicielem tego szpitala, czyli samorząd warszawski, jak również NIK. I również prokuratura będzie prowadziła w tej sprawie postępowanie. Jeżeli były jakiekolwiek nieprawidłowości, one zostaną do spodu wyjaśnione i to faktycznie będzie zupełnie inaczej niż w aferach PiS-owskich, bo przypomnę, że afery maseczkowej, respiratorowej, w nic nie wyjaśniliście. Wasi ludzie zarabiali dziesiątki milionów tak naprawdę. Wasz były minister Szumowski zarabiał dziesiątki milionów na firmy, które zakładał, które dostawały dotacje, które on sam również nadzorował, czy jego koledzy. I to były 70 milionów, przypomnę, około dostały jego firmy. I wy tego nie rozliczaliście. I taka jest różnica między nami, że jak się zdarzają jakieś wpadki, to my to wyjaśniamy do spodu i robimy wszystko, żeby to się nigdy nie powtórzyło i temu chociażby służy ustawa, którą przyjęliśmy wczoraj, za którą wy nie głosowaliście.
Panie pośle, bo o ustawie chciałam za chwilę porozmawiać, ale tutaj zarzut jest taki, bo Kanał Zero opublikował informację, że jeden z lekarzy pracujących w Szpitalu Południowym już rok temu alarmował i pisał do prezydenta Trzaskowskiego, że źle się dzieje.
Lekarz, który jest w sporze z tym szpitalem, bo przypomnę, że on
wywalono,
że szpital złożył w stosunku do tego lekarza około 500 000 złotych chyba, a roszczenie o nienależnie pobrane pieniądze, czyli jest w sporze i nie złożył żadnego zawiadomienia formalnego. Po prostu.
Napisał
na WhatsAppie, tak samo jak każdy z nas dostaje dziesiątki informacji, ale nie złożył żadnego zawiadomienia ani do prezydenta formalnie, bo wtedy to jest dokument tak naprawdę, a nie wpis na WhatsAppie czy na Messengerze. Uważa pan, że to jest dokument?
Tak, to jest droga do pilnej interwencji.
Teraz Krzysztof Rzońca, Konfederacja. Ja tylko muszę dodać, że z artykułu w Kanale Zero wynika, że ten lekarz nie pisał nic o tym, że Dawid Kacprzyk bierze lipne dyżury. Nie było w tym zawiadomieniu.
Myślę, że się nie nadaje do kierowania SOR-em.
Tak, że on się nie nadaje do kierowania SOR-em, natomiast tych zarzutów, które dzisiaj są stawiane, w tym zawiadomieniu tego lekarza, który rzeczywiście jest w sporze prawnym, nie ma. Bardzo proszę.
Dziękuję. Ja rozumiem, że Platforma Obywatelska jest w bardzo trudnej sytuacji, bo po tym, co się wydarzyło, jakie informacje się dowiedzieliśmy, to w każdym normalnym, cywilizacyjnym państwie demokratycznym Rafał Trzaskowski powinien zniknąć z polskiej polityki. I to jest
ale wie pan, jakie są przepisy,
oczywiste.
Że to mieszkańcy o tym decydują.
Oczywiście, że tak. Natomiast jeśli miałby resztki honoru, odrobinę tego honoru, to powinien wycofać życie publicznego w takiej sytuacji. To jest rzecz oczywiście oczywista i tak się dzieje w normalnych, funkcjonujących demokracjach. Natomiast wracając do całej...
Po tym, jak stał pijany
wracając do sprawy. Jeśli chodzi o sytuację z lekarzem, tak, to Rafał Trzaskowski wybrał taki sposób komunikacji. To on, jak się dowiadujemy na WhatsAppie, poprosił o szczegóły i po tych szczegółach, kiedy je otrzymał, no to po 2 miesiącach został ten lekarz zwolniony. Tutaj premier tu mówił o jakimś sporze między lekarzami, że to w ogóle nie jest istotne. bo to jest spór pomiędzy lekarzami. No tak, jeden lekarz informował o nieprawidłowościach, a drugi został zwolniony, tak? Został zwolniony ten, który powinien zostać zwolniony.
Natomiast
to, co jest tym najistotniejsze, jest to, że nie wiedzielibyśmy o tej całej sprawie, gdyby ten radny warszawski z Koalicji Obywatelskiej nie miał konieczności publikowania oświadczenia majątkowego i cała sytuacja by nie wyszła na światło dzienne, więc nie dość, że był na tyle głupi, że robił takie rzeczy, które robił i teraz musiał zwracać pieniądze i to, że został wyrzucony z Koalicji Obywatelskiej, to jest nic w porównaniu z tym, jak się zachował, to jeszcze urządzał sobie na zlecenie, bo to przecież nie robił tego samodzielnie, na zlecenie polityków Platformy salonik VIP. Jak to
ale
w ogóle ma...
Pan
panie pośle,
był pan tam, korzystał pan z tego, salonik VIP, co pan opowiada.
Z tego korzystali politycy Platformy Obywatelskiej, co widzimy. I teraz jasne.
Panu zarzuca, że pan nie korzystał z saloniku VIP.
I teraz co jest jasne.
Jakby tam
sekretarz tutaj Platformy,
Kierwiński
mówi, że wychodzi, i kolejny wychodzi, kłamie, mówi, że nie było salonika VIP, kiedy wiemy, że ten salonik VIP był. Trzaskowski musi teraz się ratować, dymisjonować cały zarząd szpitala, wszystko robić od nowa, robić audyty i tak dalej, udawać, że sprawy nie wiedział, nie wie i tak dalej, natomiast korzystali z tego politycy Platformy. Wiemy, że traktowali ludzi na tych lepszych i gorszych, uważali, że Polacy mają, warszawiacy, będą czekać kilka godzin w kolejkach, liczyć na przyjęcie na SOR, podczas gdy oni wygodnie będą sobie siedzieć 10 minut w poczekalni VIP. No to jest coś niepoważnego, za coś takiego powinno być jasna i to bardzo wyraźna dymisja na bardzo wielu szczeblach, natomiast sam Rafał Trzaskowski powinien zniknąć z życia publicznego. I
no dobrze, a czy Przemysław Wipler, którego fundacja wzięła pieniądze od spółki Przemysława Krala, który naciągnął ludzi na tyle pieniędzy, to też powinien zniknąć, bo jak takie przecież wysokie standardy, to także stosujmy je wobec samych
sprawa
siebie.
Sprawa wyjaśniona wielokrotnie.
Ale gdzie jest wyjaśniona?
Przemysław Wipler współpracował z tą jako fundacją w momencie, kiedy Zonda Krypto finansowała PKOL i inne kluby piłkarskie na bardzo poważnym poziomie. Sytuacja jest absolutnie niepowiązana.
Ale
i
czym innym jest, jak polityk przejmuje pieniądze? Ma pan tego świadomość? Bo polityk głosuje w Sejmie, podejmuje decyzje, ma o wiele możliwości wpływania, większe wpływania na prawo.
Panie redaktor, więc premier Tusk jeszcze zniknie, bo on się lansował przecież z logo Zonda Krypto.
Ma zupełnie pieniędzy.
Tutaj mamy przyjęcie bardzo dużej sumy pieniędzy. Mi chodzi tylko o to, że jak takie surowe standardy, to stosujmy je także do siebie.
To nie są surowe standardy, absolutnie.
No to Przemysław Wipler powinien zniknąć z polskiej polityki.
Pani
bo on
redaktor,
promował tę firmę, Zonda Krypto. On
nie promował żadnej firmy. Fundacja ma prawo przyjmować pieniądze od przedsiębiorców, którzy chcą realizować misję fundacji. Nie ma to nic wspólnego z tymi działaniami. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, w momencie, kiedy zdarzyła się sprawa z Zonda Krypto, ona finansowała bardzo wiele instytucji, zarówno publicznych...
Ale podkreślam jeszcze raz, czym innym jest, jeżeli fundacja polityka przyjmuje pieniądze. To jest naprawdę fundamentalna różnica. Ale rozumiem, że tylko te standardy wyśrubowane są wobec konkurentów, a wobec siebie nie.
Oczywiście, że nie.
Przyjmuję to.
Oczywiście, że nie. Politycy Konfederacji nie mieli nic wspólnego z aferą w warszawskim szpitalu i nie mają się czego wstydzić. Natomiast Platforma Obywatelska rzeczywiście te standardy powinna zmienić, bo w cywilizowanym państwie prawa nie powinny takie
żeby zwrócić uwagę, że jeśli chodzi o konflikt między lekarzami, to tutaj zarzuty wobec tego lekarza, który zgłaszał zastrzeżenia wobec działalności Dawida Kacprzyka, te zarzuty wobec tego lekarza to nieterminowe przekazywanie wymaganych sprawozdań, nieprawidłowy nadzór nad funkcjonowaniem oddziału, naruszenie standardów etycznych, naruszenie... jakby nietykalności cielesnej.
Że on się ta dyscyplinarka.
Jak on się pobił z lekarzem jakimś.
Jest mowa o pobiciu z innym lekarzem. Sprawa w prokuraturze wraz z nagraniem. Bardzo proszę, pan senator Konieczny, Lewica.
No tak. No tu jest bardzo dużo wątków, znaczy...
Ale zostawmy rozwiązania prawne, skoncentrujmy się na razie tylko na szpitalu.
Na szpitalu powinien.
Wieloletni dyrektor człowiek, który zna ten biznes od podszewki, warto to dodać, bo tutaj znaczy,
może bardziej istotne...
To o panu senatorze koniecznym.
Tak, bardzo dziękuję. Może bardziej istotne nawet, że lekarz SOR-u, ponieważ ja kupę dni i kupę nocy spędziłem na SOR-ze i tam pracowałem, więc ja mogę tą sytuację oceniać od różnych stron. Powiem tak. istnienie, jeżeli by istniał taki salonik VIP-owski czy jakikolwiek inny, no jest ponadstandardowym wynaturzeniem w naszym niezbyt dobrze działającym systemie, który ma różne wynaturzenia w sobie, ale to jest coś nieprawdopodobnego. Jest w to trudno uwierzyć, jeśli to rzeczywiście, nawet z przyczyn technicznych. Znaczy ja sobie nie wyobrażam, że przy takim natłoku pacjentów, przy personelu, który jest bardzo zajęty, woła się pielęgniarka i mówi: słuchaj, Krysia, Zosia, jeśli się jest z nią na ty, lub proszę panią, proszę iść tam pobrać krew, bo tam przyszedł i Ksiński i trzeba, a potem go zawieźć gdzieś. No, ja sobie tego technicznie po prostu nie wyobrażam. No, jeżeli by to była prawda, że się zinstytucjonalizowało taką rzecz i ten doktor na to wpadł, no to całe szczęście, że jednak już go nie ma tam na tym SOR-ze, bo to jest straszliwa choroba. To jest jakaś... To jest objaw, to jest może objaw pewnej choroby. No, co do pana doktora, no to dla mnie najbardziej bulwersujące jest to, że no on chyba już, jak miał rok pracy, to już był kierownikiem tego, znaczy nie kierownikiem, koordynatorem tego SOR-u, bo kto inny był kierownikiem, bo ten ktoś dawał jakby papiery swoje, z tego co słyszałem, żeby ktoś miał uprawnienia, natomiast on był z konkursu, no to jaki konkurs, że rok, nie, ja to
szpital
słyszałem.
Szpital twierdzi,
też,
że nikt się nie zgłosił.
A tak, ale pani redaktor, rozumiem to. Czasami się kogoś robi PO na czas powtórnego konkursu czy coś, natomiast no, są pewne standardy, które są określone w rozporządzeniu, które powinien spełniać taki lekarz, i jeżeli się nikt nie zgłasza, no to się robi PO kogoś, próbuje się to jakoś łatać, jakoś no, w jakiś sposób, to się te sytuacje zdarzają, jakby pandemia i tak dalej, różne rzeczy się działy, na przykład w moim szpitalu zmarła ordynatorka SOR-u, no i też miałem kłopot, no bo na COVID zachorowała, była chora na nerki i tak dalej. No więc takie sytuacje różne, niespodziewane, nagłe, ale to, jeżeli to było zinstytucjonalizowane, tak ułożone, no to jest patologia, to nie da się ukryć. Co do tych zarobków, co do tej całej sytuacji lekarskiej, no to ja najbardziej bym dwóch rzeczy nie chciał. Jednej to takiej, żeby powstało przekonanie, że najgorsze, co może spotkać pacjenta, to lekarz. No nie możemy do tego dopuścić, to apeluję do wszystkich, żeby powstrzymali się z tak daleko idącymi stwierdzeniami. I druga rzecz, no bardzo mi się nie podoba na przykład taka narracja, jak pan Mencen mówi, że on to łączy tak. To tak, podnośmy składkę, żeby lepsze Porsche sobie kupowali. No proszę państwa, w tak niedofinansowanym systemie taki wniosek wyciągniemy z tej afery, no to gratuluję, bo to jest po prostu kontrproduktywne. To znaczy to pójdzie, to zamiast poprawić ten system, zamiast wykorzystać tą sytuację, ten kryzys, bo kryzys czasami się wykorzystuje, znaczy często się wykorzystuje do tego, żeby po prostu posunąć pewne sprawy do przodu, które tak to tkwią, nie da się i tak dalej, nie podejmujemy jakichś istotnych decyzji, milczymy o czymś. No tak po prostu jest. No więc taki kryzys, takie wzburzenie społeczne można również w odpowiedni sposób wykorzystać dla dobra i systemu, i pracowników,
ale
i pacjentów.
Ale zdaje pan sobie sprawę, panie senatorze, że wyborcy są bardzo oburzeni. Tak. To jest bardzo wrażliwa sfera, jeżeli ktoś nieuprawniony korzysta ze specjalnych przywilejów, choć muszę państwu powiedzieć, że po analizie informacji także nieoficjalnych, to stwierdzam, że to przede wszystkim dotyczy jednej działaczki samorządowej związanej z Koalicją Obywatelską. No i tutaj nastąpiło przyspieszenie badań. Zobaczymy, ale to jest kwestia też danych medycznych, które są wrażliwe.
Które można zanonimizować.
No i tutaj zostały zanonimizowane, dlatego że Patryk Słowik opisał właśnie przypadek tej działaczki samorządowej.
Ale szereg innych przypadków też opisał.
Proszę państwa, zróbmy... ostatnie zdanie, pan senator.
Na temat tych kontroli, tego wszystkiego. Od tego jest NFZ. Znaczy, to jest dysponent pieniędzy i wymagań. Wymaga, jeżeli są naruszone przepisy, jeżeli pacjenci są nierówno traktowani, że to jest sprawa NFZ-u. Uważam, że tu śpi NFZ albo spał. I tutaj jest sytuacja taka, że nie oczekujmy tego od polityków, że będą ujawniać się od dziennikarzy. No jest od tego, ma wgląd
NFZ,
do dokumentacji.
NFZ, tak, rozumiem.
Panie
ministrze, ja zaraz pana dopuszczę do głosu. Ja chcę tylko zapytać pana posła Szrota, bo to jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość bardzo się oburza i to jest oburzające, tylko problem polega na tym, że PiS ma słaby mandat do tego oburzenia, bo przypomnę przypadek pani marszałek Elżbiety Witek, której mąż 2 lata prawie przebywał na OIOM-ie, czyli to jest oddział intensywnej opieki medycznej, bardzo kosztowny. Mało kto, nie wiem, może pan senator to sprostuje, ale moim zdaniem 2 lata na OIOM-ie to się zazwyczaj nie dzieje, bo bardzo często te pobyty są krótkie, dotyczą zagrożenia życia, a potem te osoby są przenoszone.
Będąc zupełnie szczerym, pamiętam pobyt 1,5-roczny i od razu powiem taką jeden paradoks systemu, że dopiero po 1,5 roku zostały zapłacone pieniądze, czyli szpital kredytowy, a to jest bardzo drogi pobyt.
Potwierdził, że to
więc czasami, ale są też oddziały, w których można zapewnić takiej przewlekłej opieki również z wentylacją pacjenta, gdzie pacjent
opieka paliatywna.
Tak, ale na odpowiednim poziomie również dla takich osób.
Tak, ale panie pośle, bo ja chcę zwrócić uwagę.
Wyjaśnił to sprawę za mnie, a ja teraz chciałem się odnieść do tego,
nie, panie pośle, nie wyjaśnił, dlatego że to jest pani dyrektorka tego szpitala dostała swoją pracę dzięki koalicji PiS i bezpartyjnych samorządowców. To była znajoma pani marszałek Witek z tej samej miejscowości i mieszkanka tej miejscowości się skarżyła, że jej mama nie znalazła się na OIOM-ie, bo zabrakło miejsc. Tymczasem mąż pani marszałek powinien przebywać na oddziale paliatywnym. Taki był zarzut.
Dobrze, nigdy
państwo nie wyciągnęliście żadnych konsekwencji, a pani Elżbieta Witek została jeszcze szefową komisji etycznej. Tak jakby senator Lenz z Koalicji Obywatelskiej został szefem takiej komisji etycznej.
Ja tylko chciałem się odnieść po pierwsze do sprawy pani poseł Piekarskiej. Dużo zdrowia życzę pani poseł Piekarskiej. Ja ją znam jako ostrą, bezwzględną przeciwniczkę, ale wszyscy wiemy, że ona ma autentyczne, rzeczywiste, poważne problemy, już tam mniejsza, z czego korzystała, z czego nie korzystała. Świetnie, że pani doktor Katarzyna Sójka, moja koleżanka klubowa, jej mogła natychmiast udzielić pomocy wtedy, kiedy
ale na czym się nie zastanowiliście, zasłabła, na tej grafice? Nie było takiej refleksji u was w klubie?
Zasłabła, natomiast ja też, panie pośle, podziwiam odwagę Koalicji Obywatelskiej, bo myślałem, że żeby bronić tej przegranej sprawy, to pańska partia wyśle do mediów kogoś z mniej wypasionym oświadczeniem majątkowym niż pan, ale okej, jest to eksperymentalne.
Niech pan coś jeszcze powie o tym, jak Kaczyńskiemu kule przywożyli.
Bardzo przepraszam, panie pośle, bardzo przepraszam. I jeszcze jedna rzecz, ponieważ nawiązał pan do sprawy Katarzyny Piekarskiej, to powiedzmy sobie otwarcie, że PiS przedstawił grafikę z osobami, co do których nie ma żadnego potwierdzenia, że korzystały ze szpitala południowego. Pani poseł Piekarska nie korzystała z tego szpitala, została umieszczona na grafice, poszła żądać od pana Rafała Bochenka sprostowania, rzeczywiście jest zdenerwowana, ponieważ jest pacjentką onkologiczną i zasłabła. Nigdy PiS jej za to kłamstwo nie przeprosił i pan też teraz nie przeprosił.
Pani redaktor, kto korzystał z tego saloniku legendarnego, a kto nie korzystał, to i tak wyjdzie. Zdajemy sobie sprawę.
No ale możecie przeprosić.
To nie za naszą sprawą.
Ale właśnie umieściliście na grafice nie tych, którzy korzystali głównie. Ale na tym problem polega.
Ja bym to kolegom odradzał, bo to i tak wyjdzie i to nie od nas należy i nie my jesteśmy
panie
sprawcy.
Panie pośle, Katarzyna Piekarska powinna zostać przeproszona przez PiS,
Jeśli ktoś zaprzecza, to powinien mieć to na uwadze, że to i tak wyjdzie.
Przeprosi pan czy nie?
To druga sprawa, a trzecia sprawa jest taka. Ja żadnych grafik nie prezentowałem, więc nie mam za to przepraszać.
Ale to pańska partia,
Panią Piekarską szanuję jako twardą przeciwniczkę i życzę jej dużo zdrowia. Natomiast powiem tak. Ja mam komfortową sytuację, bo wystarczy mi tylko milczeć i się uśmiechać, bo ta sprawa się sama rozgrywa przeciwko wam. Koalicjanci was atakują. Sprawa jest zupełnie oczywista. Jest ośmiorniczki przy tym to był kolokwialnie bardzo mówiąc tak zwany piku. Zresztą te ośmiorniczki całe to jest element mitologii Platformy Obywatelskiej, tak naprawdę nie przez ośmiorniczki i podsłuchy, żeście przegrali wybory w 2015 roku. To jest już bardzo gruba sprawa, bo to dotyka najgłębszych emocji społecznych Polaków.
Czyli nie przeprosi pan.
Już powiedziałem, wyraziłem się z szacunkiem
dla pani. Pan jest jednym z tych porządniejszych w tej organizacji.
A ja nie potrzebuję od pana certyfikatu porządności. wątpliwości, nie, panie
nie
pośle.
Nie dam panu
naprawdę
żadnego certyfikatu. Ale proszę powiem coś darować. Niepopularnego.
To znaczy, ale pan mi przerywa.
Panie Micze, zróbmy tak. Ostatnie słowo, puenta pani pana posła Szrota puentę, i pan minister Gramatyka.
Puentę wczoraj dopisał do tego prezydent Trzaskowski, bezczelnie kłamiąc w sprawie tego, że nie czytał informacji od zwolnionego z pracy ordynatora. Przeczytał tą informację, domagał się szczegółów. To jest genetyka polityczna polityków Koalicji Obywatelskiej. Kłamstwo, bezczelne kłamstwo.
Pan minister Gramatyka, Polska 2050.
Znaczy, abstrahując od tego, że PiS to są specjaliści odbicia się w piersi, leży nie w swoje. No przecież jak, nie wiem, media donosiły o tym, że bracia Szumowscy nawzajem sobie oceniali wnioski gdzieś tam w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, to też winnych nie było. Sprawa zamieciona pod dywan i dzisiaj pewnie powiecie, że nic się nie stało. A ja powiem coś niepopularnego. Na poziomie decyzji ta sprawa, ten kryzys, w mojej ocenie przez pana ministra Kierwińskiego jest rozwiązywany dobrze. To znaczy, wskazane są winne osoby. Radny zrezygnował z mandatu. Zakładam, że bliskich, polecono mu... To nie jest istotne w tym momencie, wie jest. Pan. To nie jest istotne. Zarząd został odwołany. Osoby z Rady Nadzorczej zostały odwołane. Ten szpital funkcjonuje jako spółka.
Kilka tygodni
spółka. Potrwa,
to odpowiedział.
Czytałem dzisiaj gdzieś na platformach społecznościowych, że zostają odwołani. Rada Nadzorcza powinna kontrolować takie sytuacje. Do Sejmu w tym samym czasie, co też nie jest przypadkiem, trafia ustawa umożliwiająca OTMIT-owi powiązywanie zarobków lekarzy z ich numerem wykonywania zawodu, czy z numerem PESEL, czyli jak gdyby stworzenie panoramy tych zarobków ponadnormatywnych. Nie wiem, czy są tutaj jakieś w ogóle normy, ale umożliwiająca na pewno sprawdzenie, ile jest takich przypadków w skali Polski. Trochę szkoda, i tutaj rzeczywiście jest w mojej ocenie błąd komunikacyjny, czysto błąd, że jeżeli naprawdę te wiadomości docierały do prezydenta i były przez niego czytane, czy tam odpowiadane, no to on też jednak powinien stanąć, tak jak pan minister Kierwiński, powiedzieć, okej, to jest sytuacja patologiczna, dostawałem takie informacje, nie wiem, nie zauważyłem tego, zlekceważyłem te informacje. W tej sprawie rzeczywiście to są jedyne rzeczy, które można zrobić, czyli patologię, która jest, wypalić żywym ogniem i starać się, żeby to, co zbudujemy na jej miejsce, no, nie charakteryzowało się taką patologią.
Minister Konrad Wojnarowski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Sprawa jest wyjaśniona. Miasto Stołeczne Warszawa jako właściciel podjął działania zaradcze. Jestem przekonany, że to z jednej strony, z punktu widzenia samorządu, właściwa droga, aby to skontrolować właścicielsko, a z drugiej oczywiście zlecone zostały audyty i kontrole dla instytucji państwa. I tak jak tutaj mówili moi przedmówcy, czy NFZ, czy Najwyższa Izba Kontroli, muszą to sprawdzić, zbadać. I na podstawie protokołów, czy też oceny tej kontroli trzeba wyciągnąć wnioski i pewnie też systemowo przyjrzeć się temu na przyszłość. Ale mówił o tym wczoraj przecież prezydent Trzaskowski na konferencji prasowej, zresztą wypowiadał się także na X-ie. Mówił o tym także pan premier w kontekście takim instytucjonalnym, państwowym, więc trzeba to sprawdzić, zbadać, winnych ukarać i wyciągnąć wnioski na przyszłość.
Proszę państwa, bo tu jest także pytanie o zmiany w prawie i może zajawimy króciutko ten problem. Zwracam się do pana senatora Wojciecha Koniecznego. Tu pojawiają się różne propozycje dotyczące rozwiązań właśnie tych bardzo wysokich kominów płac lekarskich, bo wiemy, że są lekarze, którzy zarabiają nawet, nie wiem, 3 miliony złotych. Jak to się dzieje? Jak ten system można poprawić, panie senatorze?
Tutaj oczywiście skupiamy się na tym aspekcie pracy lekarzy i wynagrodzeń lekarzy. Oczywiście lekarze w systemie są jednymi z najważniejszych lub najważniejszymi pracownikami, ale no nie trzeba zapominać o całej reszcie. Wiemy, że teraz na przykład pani minister ma wybrać wariant, jaką podwyżkę ma przekazać, w jaki sposób ma być zwiększone finansowanie szpitali, żeby ile dostali na podwyżki dla pracowników, i tam są różne grupy. Ja uważam, że w tej chwili na przykład grupa lekarzy kontraktowych, no nie powinna jednak ubiegać się o takie podwyżki, natomiast to nie znaczy, że na przykład ludzie z obsługi technicznej, ludzie tak zwani niemedyczni, którzy pracują na najniższych krajowych, nagle będą poszkodowani i mają absolutnie żadne pieniądze już nigdy do szpitali. To tak nie można patrzeć tak prosto. Natomiast niewątpliwie ja uważam za patologię procent od kontraktu. Ja wiem, że to jest sposób na napędzenie ilości procedur, tak? Jak daliśmy, jak okuliści mają procent od wykonanych operacji zaćm, to tych operacji wykonują więcej. Ale mimo wszystko uważam, że to jest coś, co jest takim przejawem właśnie takiego podejścia, że lekarz to przedsiębiorca, lekarz to człowiek, który ma tak robić, żeby zarobić więcej. Podczas gdy to powinno być przy okazji. A lekarz powinien być dobrze, oczywiście powinien mieć czy premie, czy inne metody motywujące do tego, żeby więcej pracować. Natomiast takie proste przełożenia skutkują tym, że wszyscy szukają...
Ale czy powinny być limity tych zarobków lekarzy?
Myślę, że tak, tylko w odpowiedni sposób przyjęte. Na przykład wyobrażam sobie stawkę limitu za godzinę pracy lekarza. To jest jak najbardziej do przemyślenia. Druga rzecz. Powinny być również w moim odczuciu osobno czy obok, czy wydzielone pieniądze na wynagrodzenia, nie tylko lekarzy, na wynagrodzenia personelu, z tym, że to też nie może być takie proste, że ustalimy na przykład, że 40%, ponieważ jest oddział szpitalny, którego struktura zatrudnienia i pracy jest taka, że tego personelu potrzeba więcej i on normalną rzeczą jest, że wyda więcej na wynagrodzenie. Jest taki oddział, który na przykład załóżmy ta okulistyka, gdzie pielęgniarek potrzeba mniej, gdzie pacjenci sami sobie radzą generalnie w tym szpitalu ze sobą, więc tam można się zastanowić, to musi być mądrze policzone, ale tak, musimy się za to zabrać, bardzo też uważając na różne takie patologie, które obok powstają, na przykład tego, że w szpitalu jest jakaś firma, która wykonuje lekarska, która wykonuje tylko dobrze płatne zabiegi, innych nie wykonuje. No i teraz ona dobrze zarabia, a koło tego są lekarze.
Panie senatorze, ale też jest kwestia tego, że lekarze mają pracować albo tylko w publicznej służbie zdrowia, albo w sektorze
prywatnym. To jest rozwiązanie, bym powiedział, takie europejskie, to znaczy normalne w Europie. Z tym, że też tutaj musimy dokładnie wiedzieć, o czym rozmawiamy, bo co to znaczy pracowanie w systemie prywatnym, czy to jest również system komercyjny, czy to jest system firm, które posiadają swoje poradnie i tam płacą lekarzom, czy to jest po prostu etat i praca kontraktowa, czy to jest etat i praca prywatna, ale tak, ten styk jest patologiczny i trzeba
go rozdzielić. Stawiamy przecinek, bo tę dyskusję o nowych przepisach ewentualnych dotyczących zarobków lekarzy będziemy prowadzić w dogrywce pozaradiowej na YouTubie i my Państwa bardzo serdecznie zapraszamy na tę część dodatkową, a słuchaczy radia żegnamy. Ja przypomnę Państwu, że dyskutowali Robert Kropiwnicki, Koalicja Obywatelska, Paweł Szrot, Prawo i Sprawiedliwość, Michał Gramatyka, Polska 2050, Krzysztof Brzońca, Konfederacja, Wojciech Konieczny, Lewica, Konrad Wojnarowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Za chwilę informacje o godzinie 10, a po nim wspólna sobota. A ja z Państwem się żegnam. Dominika Wielowiejska, do usłyszenia.
RTV Euro AGD.
Jak okazje, to w euro.
Mistrzowskie okazje w grze.
Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Thank you. Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
Skoda.
Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
Lidl, to się opłaca.
Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
Citroën.
Leroy, akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin, z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.